Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury Delta na Prawobrzeżu rozpoczyna się pierwsza edycja festiwalu Miastoteka i właśnie o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Poświęcona tematowi domu, na który będzie można spojrzeć z bardzo wielu perspektyw. Dom to ludzie, przestrzeń, którą tworzy się wspólnie. Dom to Prawobrzeże i Lewobrzeże. Dąbie, Miejski Ośrodek Kultury, dom to architektura, relacje, falowce, podmiejskie domki. Czasem dom to coś cennego, do czego się wraca, innym razem dom to coś, o czym się marzy i co trzeba wymyślić. To można przeczytać na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, który organizuje po raz pierwszy ten festiwal, a w studiu Paulina Stock-Stocka, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Magdalena Gardas-Wasilewska, kierowniczka działu promocji i organizacji imprez w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miastoteka to bardzo ładna nazwa. Skąd się wzięła? Może najpierw od tej nazwy zacznijmy, bo czasami jest tak, że najpierw jest nazwa, a potem idea, a czasami odwrotnie, jak było w
I
tym.
W pewnym sensie jest i tak, i tak, bo to jest nazwa, którą ja właśnie, no to taka... Taki nowotwór, nie nowotwór, nowe słowo, które trochę zostało wymyślone przeze mnie i to zostało wymyślone jeszcze kilka lat temu w czasach...
Neologizm. Kiedy,
taki neologizm, o właśnie, bardzo, bardzo ładne określenie. Ale to pojęcie miastoteki zostało w sumie przeze mnie jakoś wymyślone kilka lat temu, jeszcze w czasach działalności w Stowarzyszeniu Oswajanie Miasta, kiedy wymyślaliśmy nazwy dla różnego rodzaju spotkań właśnie dotyczących miasta i ta miastoteka była w takiej formie właśnie kilku jednorazowych spotkań, gdzie rozmawialiśmy na przykład o książkach o mieście. I taki był punkt wyjścia. Stąd
złożenie się wzięła, biblioteka.
Tak, biblioteka, tak, dokładnie, stąd się wzięła. Natomiast ponieważ ten cykl tych spotkań nie był później kontynuowany, a mi tak jakoś było strasznie żal tej nazwy, że ona jest taka niewykorzystana, że właśnie ten jej potencjał jest bardzo duży. Więc kiedy w zeszłym roku przygotowując koncepcję programową do konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, tak sobie pomyślałam, że no, mamy instytucję, która ma w nazwie miejski, tak? I że coś o tym mieście musi być, że te tematy, które są związane z funkcjonowaniem miasta, chciałabym, żeby dalej funkcjonowały i że jakieś takie wydarzenia wokół tego mogłyby się odbyć. I właśnie wtedy pomyślałam o tym, że to mógłby być festiwal. A później już w trakcie trochę prac wróciłam do tej nazwy. Pytałam też osoby ze stowarzyszenia, czy to dla nich jest okej, że jakby zaadoptuję ją i na nowo dam jakby nowe życie tej nazwie. Była na to zgoda, za to też serdecznie dziękuję. No i tak się urodził festiwal właśnie pod taką nazwą w tym roku w Miejskim Ośrodku Kultury.
Chodzi o to, żeby opisywać miasto, tłumaczyć miasto nam, czy jest jeszcze coś?
Myślę, że chodzi nam o to, żeby oswajać i też ja o naszym miejscu pracy lubię mówić, mimo że jesteśmy ośrodkiem kultury, że jesteśmy domem kultury. I ten dom przewija się
ja
w naszych
też
rozmowach.
Lubię to określenie, dom kultury.
Tak, bardzo, bardzo nam się to słowo podoba. I staramy się każdego, kto jest naszym gościem, kto wita w naszych progach, staramy się tak traktować jak po prostu... Trochę takiego domownika. Mamy bardzo, bardzo liczne grupy, które przychodzą do nas na stałe na różne zajęcia. Oczywiście grupa seniorów, która ma szeroki wachlarz zajęć. Są też dzieci, które też już od jakiegoś czasu przychodzą na różne zajęcia coraz liczniej. I ten dom jest po prostu takim naszym gdzieś tam bliskim miejscem.
Tak, bo ta nazwa Miejski Ośrodek Kultury, ona może być trochę myląca dla kogoś, kto nie zna tej instytucji, bo zazwyczaj sobie pod taką nazwą kryją się bardzo duże instytucje kultury, takie odpowiedzialne często za to, taki miejski impresariat, organizowanie tych dużych festiwali, festynów, Dni Miasta i tak dalej. Tutaj MOK w tym miejskiej ekosystemie kulturalnym pełni zupełnie inną rolę, więc faktycznie ta to takie pojęcie domu kultury jest jakby bardziej do niego adekwatne. Natomiast no właśnie, korzystając z tego, że jest to miasto w nazwie, żeby o tym mieście porozmawiać, bo to miasto nie kończy się na centrum, nie kończy się na Śródmieściu, tylko miasto to właśnie też Prawobrzeże, to też Dąbie. Dąbie, które swoją drogą było przecież jeszcze do II wojny światowej zupełnie osobnym miastem. Więc przez pryzmat tego też, że właśnie w Dąbie mamy siedzibę i w Dąbie się to odbywa, również ten temat w ramach festiwalu podejmujemy.
Bo Delta jest niejako filią, tak?
Tak, Klub Delta przy ulicy Racławickiej 10 to jest filia Miejskiego Ośrodka Kultury. Sam Miejski Ośrodek Kultury główną siedzibę ma przy ulicy Goleniowskiej 67. To jest tak już pod koniec Dąbia, w okolicy pętli Dąbie Osiedle. Natomiast Klub Delta od 20 lat jest filią MOK-u i to jest to miejsce, w którym się odbywają przede wszystkim wydarzenia, bo faktycznie MOK, ta główna siedziba, to jest przede wszystkim taka przestrzeń, w której się odbywają stałe zajęcia cykliczne.
Wśród tych wydarzeń, które już jutro się zaczynają, a będą trwać do niedzieli, są spotkania, w tym spotkania autorskie, są warsztaty, jest prezentacja filmu, są spacery, wystawy, jest potańcówka, więc bardzo, czytanie performatywne, więc bardzo różne formy, bardzo różne wydarzenia, ale kogo zapraszacie? Zanim kogo zaprosiłyście do współpracy, to kogo zapraszacie?
No właśnie trochę przez to, że ten program jest tak różnorodny i ta formuła jest taka interdyscyplinarna, to jakby nie
czyli zapraszacie wszystkich.
Nie, no właśnie nie o to chodzi, że zapraszamy wszystkich. Bardziej chodzi o to, że często, że jeżeli się pojawiały takie wydarzenia związane z tematyką miejską, to one właśnie były do dosyć zamkniętego grona odbiorców, tak? Czyli mam na przykład festiwal architektury, gdzie przychodzą architekci, osoby związane z architekturą.
Albo interesujące się
tak,
tą
albo się tym interesujące, dziedziną. Albo osoby, albo jakieś wydarzenia skierowane bardziej do takich osób, powiedzmy, które są gdzieś związane z jakimś takim aktywizmem miejskim. A my chcielibyśmy, żeby ten temat i rozmawianie o tym, jak działają w ogóle miasta, jak my funkcjonujemy też w tych miastach, żeby on był też podejmowany na takim trochę bardziej przyjaznym poziomie, tak? I dlatego ten program jest właśnie taki, że z jednej strony tam są wydarzenia, które faktycznie mogą być skierowane bardziej do takich osób, które już siedzą w pewnych tematach, ale równocześnie bardzo dużo jest tych działań, które sprawiają, że właśnie dla takich osób, które po prostu przychodzą do Domu Kultury jako miejsca, w którym spędzają gdzieś tam weekend czy wolną chwilę, że przez pryzmat uczestnictwa w tych poszczególnych wydarzeniach mogą dowiedzieć się też czegoś nowego.
A właśnie, a kogo z kolei zaprosiłyście do współpracy?
No to chyba tutaj Paulina o gościach, bo to ja mogę powiedzieć, znaczy kontynuując jeszcze tylko dopowiadając troszeczkę tak. O tym, co powiedziała Paulina, o tym, kogo zapraszamy jako odbiorców, bo to, co powiedziałaś Paulina o tym, że wszystkie takie wydarzenia okołomiejskie są dedykowane często osobom specjalizującym się w tym, a my też zapraszamy całe rodziny. Zapraszamy dzieci również i to dzieci bardzo małe, ponieważ mamy szeroką ofertę warsztatową. Będziemy budować mapę domu z dziećmi i rodzinami. Będzie ciocia Fika, która będzie prezentowała książki dotyczące właśnie miasta, dotyczące domu.
Małgorzata Narożna.
Małgorzata Narożna, oczywiście. Będzie też gra miejska. Tutaj zapraszamy całe rodziny. Myślę, że taki spacer z zadaniami po Dąbiu na pewno będzie ciekawą propozycją na niedzielny spacer, więc naprawdę myślę, że każdy odnajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie.
Tak, jeśli chodzi o gości czy współtwórców tego festiwalu, to z jednej strony jest właśnie tak, że bardzo dużą część tego programu oparliśmy o, zresztą tak jak budujemy program w ogóle całej instytucji, o lokalnych twórców, o lokalnych animatorów prowadzących warsztaty. Większość osób tak naprawdę zaangażowanych gdzieś w ten festiwal, właśnie występujących jako goście, czy prowadzących zajęcia, warsztaty, czy spotkania, czy spacer, to są tutaj ludzie ze Szczecina, no ale mamy też kilku gości przyjezdnych, jak to się mówi, takich nazwisk, które mam nadzieję, że też trochę będą magnesem może właśnie dla tych osób, które będą musiały się przeprawić na Prawobrzeże, żeby do nas dotrzeć. Udało nam się zaprosić na tą pierwszą edycję przede wszystkim Filipa Springera. I tutaj będziemy rozmawiać, to może nie jest jakieś takie modne, żeby rozmawiać o książkach, które się wydało 10 lat temu, ale tutaj jak najbardziej adekwatne do tematu festiwalu, bo to będzie rozmowa dotycząca książki 13 pięter, czy książki wydanej 10 lat temu, właśnie poświęconej kryzysowi w obszarze mieszkalnictwa i to takiemu kryzysowi, który był najpierw w okresie międzywojennym w Warszawie i porównywany jest do sytuacji z początku XXI wieku. No i muszę przyznać, że czytając teraz ponownie tą książkę przed spotkaniem, żeby się przygotować do tego piątkowego spotkania, to mam taką refleksję, że nic się przez te 10 lat nie zmieniło, albo jeśli się zmieniło, to się zmieniło na gorsze i myślę, że to jest też ciekawy punkt zaczepienia po prostu do tej rozmowy.
Swoją drogą ciekawe, czy autor będzie musiał sobie przypomnieć tę książkę i przeczytać ją po 10 latach. Być może zresztą wracał do niej w międzyczasie, bo różnie to z autorami bywa, ale tak sobie pomyślałam, że 10 lat, nie? To
tak, no 10 można... lat temu była wydana, 5 lat temu było wznowienie, więc może te 5 lat temu przy tym wznowieniu było uzupełniane, to pewnie do niej sięgał. Może to będzie pierwsze pytanie w sumie na spotkaniu autorskim, kiedy pan ostatni raz przeczytał swoją książkę. Albo czy ile z niej pamięta. Ale to myślę, że to też tak właśnie, jako bardziej punkt wyjścia do rozmowy. Kto jeszcze z gości takich przyjezdnych? Będzie Magdalena Millert. To jest architektka i urbanistka. Ona dosyć jest aktywna w social mediach jako Paing. Taki ma konta na Instagramie, na Facebooku. Ale napisała teraz w tym roku taką książkę Dla kogo jest miasto. I to jest o tym, jak projektować miasta, żeby były domem dla nas wszystkich. Dla wszystkich osób z różnymi potrzebami, funkcjonujących w różnych sferach życia społecznego. Też dla, tak się mówi, osób nieludzkich, czyli jak projektować miasta, żeby były przyjazne dla zwierząt, dla przyrody. I o tym będzie to spotkanie, o tej książce będzie to spotkanie w sobotę o godzinie 16. A jutro przy okazji otwarcia festiwalu, ponieważ będziemy pokazywać film dokumentalny Dom wielopokoleniowy. To jest taki polski film nakręcony w Łodzi kilka lat temu. On opisuje taki społeczny, pokazuje taki społeczny eksperyment, który właśnie w Łodzi wymyślono, gdzie do wyremontowanej kamienicy wyselekcjonowano lokatorów po to, żeby właśnie stworzyć taką kamienicę, właśnie taki wielopokoleniowy dom, w którym są seniorzy, ludzie pracujący, rodzice z dziećmi, którzy mieliby stworzyć taką wspólnotę modelową wręcz. No i tak jakby pokazanie,
co
z tego wyszło i czy wyszło. Ale rozmowa, którą będziemy mieć po filmie, ona nie będzie dotyczyła stricte filmu, a bardziej właśnie takiego tematu związanego z takimi współczesnymi pomysłami na rozwiązywanie tych wyzwań związanych z problemem mieszkaniowym i takich pomysłów na to, jak na przykład tworzyć kooperatywy mieszkaniowe. I przyjeżdża do nas Zofia Piotrowska, to jest znów architektka, urbanistka, ona jest też redaktorką kwartalnika Żółt, ale jest też radną miasta stołecznego Warszawy i współzałożycielką kooperatywy mieszkaniowej i będzie o tych swoich doświadczeniach opowiadała. A Asia Szczepani, która to spotkanie prowadzi, która jest wykładowczynią na Akademii Sztuki, ale też była członkinią takiej grupy, która taką kooperatywę chciała w Szczecinie powoływać. Więc to jest myślę, że taka rozmowa chyba najbardziej branżowa może, ale myślę, że to też jest ciekawy temat, żebyśmy popatrzyli na to z perspektywy, jakie są inne rozwiązania niż to pójść, wziąć kredyt i kupić mieszkanie u dewelopera albo czekać na to mieszkanie z programu, nie wiem, Mieszkanie za remont albo na jakieś komunalne czy TBS-owe, tylko że są jeszcze jakieś inne modele, którymi warto się zainteresować i zobaczyć, jak funkcjonują w innych miastach.
Bo dom jest wartością.
Dom jest wartością, no on jest niezbędnym prawem człowieka tak naprawdę, nie? To te cztery ściany i dach, no to jest w karcie praw podstawowych, że każdy człowiek musi mieć gdzie mieszkać i cały czas mimo wszystko jest to bardzo wielkie wyzwanie na poziomie takim samorządowym, państwowym, czy też światowym, w różny sposób rozwiązywane, więc... A równocześnie no, znowu takim miejscem, w którym właśnie spędzamy bardzo dużo czasu. Bo każdy z nas codziennie spędza bardzo dużo czasu i jedni mają ten komfort, że nie muszą o tym myśleć, gdzie mieszkać, a dla niektórych jest to jakoś tam zawsze coś, co może im nawet czasem spędzać sens powiek.
Festiwal zakończy wieczór teatralny Życie w blokach. Co to jest?
Tak, tytuł jest taki zbiorczy, ponieważ będą dwa oblicza takie teatralne i oba będą dotyczyły faktycznie tematu mieszkania w bloku, bo po pierwsze będzie pokaz spektaklu, ale pokaz rozumiany tak jak pokaz filmu, pokaz spektaklu z programu Teatroteka. No, jak Miastoteka, to i musi być Teatroteka, wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych. To jest spektakl Falowiec o właśnie tym najdłuższym bloku w Gdańsku, o główną rolę tam gra Janusz Chabior i to jest taka opowieść o tym właśnie, jak o tym bloku on tam chodzi, kogo spotyka i kiedy. No może już więcej nie będę opowiadała. No ale żeby już tak nie zakończyć tylko takim pokazem, ale też niedziela wieczór, to może już nie jest taki czas na jakieś bardzo pogłębione dyskusje, ale pomyślałam, że skontrastujemy to jeszcze takimi tekstami właśnie też o blokach, o tym jak one albo czasami powstawały, albo jak wyglądają w nich właśnie współcześnie takie relacje sąsiedzkie, więc to będą fragmenty tekstów reporterskich i one będą czytane przez Adama Kuzycz-Berezowskiego i Katarzynę Nowak, czyli tutaj też szczecińskich aktorów.
Bardzo to ciekawie się zapowiada. Przypomniał mi się taki film dokumentalny sprzed dobrych 10 lat Konrada Królikowskiego i Marty Zabłockiej.
Tak, Bloki. Znany.
Znakomita rzecz opowiadająca o tym, jak budowano te bloki, jak one się wpisywały w tamtą PRL-owską rzeczywistość, jak projektowano osiedla. To niesamowite, bo rzeczywiście w takiej obiegowej opinii teraz zwłaszcza po jakimś czasie myślimy o tamtych czasach i o tamtych blokowiskach jako o takiej krainie wiecznej nieszczęśliwości, tak? Że wszystkie ściany nierówne, że tam, no krótko mówiąc, alternatywy 4, prawda? To jest tak, w takim krzywym zwierciadle
pokazane
to życie.
Chyba faktycznie w ostatnich latach ta powiedzmy wielka płyta już jest trochę odczarowana, nie? Bo ona właśnie często w porównaniu do tych mieszkań, powiedzmy, deweloperskich, to, że czasem jest lepiej zaplanowana, że te przestrzenie są bardziej ustawne.
Dla ludzi na zewnątrz, dla dzieci.
Właśnie o to chodzi.
Są te przestrzenie też te między blokami właśnie, które wypełniają życiem zupełnie inny
sposób. Nigdy nie pomyślałam o tym tak, jak oni tam przedstawiali w tym filmie, że nawet jeśli to tak było po PRL-owsku oddawane etapami, że na początku ludzie rzeczywiście brnęli w tej glinie do tego swojego wymarzonego mieszkania, a potem dopiero pojawiała się ta cała mała architektura, kolejne budynki użyteczności publicznej, to jednak projektanci od razu zakładali, tu będzie biblioteka, tam będzie dom kultury, tu będzie sklep i zostawiali na to miejsce, więc nawet jeśli to od razu nie było takie piękne, cudowne, to z czasem jednak wyrastało i tworzyło przestrzeń przyjazną do życia.
Tak. No właśnie i myślano też o tym w takich kategoriach, że mój dom nie kończy się właśnie w tych moich czterech ścianach, tylko też w tym, co jest dookoła. I ta przestrzeń, która jest między blokami, między budynkami, ona też jest częścią w jakiś sposób domu, nie? Zresztą w tej książce Filipa Springera 13 pięter, tam jest cofnięcie się jeszcze dalej, czyli właśnie do tego okresu międzywojennego. I bardzo dużą część książki zajmuje historia na przykład warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, czyli tego takiego pierwszego budownictwa społecznego, myślanego budowanego z myślą o na przykład rodzinach robotniczych, budowanego z myślą też o ich możliwościach na przykład finansowych, nie? Mieszkania w takich budynkach i zaspokajania ich bardzo podstawowych potrzeb, bo naprawdę te opisy tego, w jakich warunkach ludzie żyli 90 lat temu, są przerażające. To jakby naprawdę dokonaliśmy już olbrzymiego skoku pod tym względem, takiego cywilizacyjnego, ale no, ten głód mieszkaniowy jakoś nie ustępuje mimo wszystko. Nie?
Nie ustępuje, ale też wymusza takie rozwiązania, które z kolei nie są dla nas jako ludzi zbyt korzystne i nie mam na myśli tylko i wyłącznie blokowisk różnego rodzaju. To jest pierwszy festiwal. To rozumiem, że ciąg dalszy może nastąpić.
No mamy taką nadzieję.
Mamy taką nadzieję, bardzo na to liczymy. Ten program już przy tej pierwszej edycji jest bogaty, więc jeszcze się nie zaczynam martwić, co zrobić w przyszłym roku, żeby to przebić, ale faktycznie udało się też tą pierwszą wersję faktycznie zrobić, znaczy tę pierwszą edycję zrobić dużo większą, dużo szerszą niż nawet bym sama podejrzewała, ale to też dzięki temu, że po prostu udało się nam pozyskać dodatkowe środki na to i z Narodowego Centrum Kultury i tutaj z miasta Szczecin, dotację celową, więc dzięki temu ten program faktycznie się udało zrobić taki bogaty i ciekawy i w miarę dla wszystkich i dostępny, bo myślę, że to też jest ważne, że większość tych wydarzeń, które się tutaj odbywa, jest bezpłatna. Czasami są takie, na które się trzeba gdzieś tam zapisać ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na przykład na grę miejską, ale dalej mamy na nią, no już przykład jeszcze na niedzielę wolne miejsca. A te pojedyncze wydarzenia, które są biletowane, to one są w takiej bardzo też symbolicznej cenie, 10 zł. I to też trochę też o to chodzi, żeby jeżeli robimy takie nowe działanie, które jakoś jest otwierające, no to żeby nie stawiać takiej bariery ekonomicznej z dostępem do tych wydarzeń.
Wszelkie informacje na stronie, prawda?
Tak, wszelkie informacje na naszej stronie mokszczecin.pl, na naszym profilu facebookowym również.
Myślę, że to też jest takie fajne, że to jest impreza, to jest festiwal, który odbywa się na Prawobrzeżu, bo to jednak jest tak, że tutaj po tej lewej stronie większość wydarzeń się...
Ma też swoją siedzibę większość instytucji kultury tak naprawdę. Ja zresztą sama mieszkam w centrum i jak sobie myślę, ile instytucji kultury mam w zasięgu 15-minutowego spaceru, to tak naprawdę większość, z większości oferty kulturalnej mogłabym korzystać w ten sposób. Ale no Prawobrzeże to jest dom dla 1/4 mieszkańców Szczecina.
Na przykład dla mnie. Ja jako prawobrzeżanka chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pracuję właśnie w Dąbiu, bo uważam, że Prawobrzeże ma naprawdę wszystko i wcale nie trzeba jeździć do centrum, żeby korzystać z kultury. Moje dzieci również biorą udział w naszych wydarzeniach.
Ale też mówicie, bo ja akurat mieszkałam w innej dzielnicy, ale też na obrzeżach miasta i się mówiło, że jadę do miasta.
Trochę tak jest, to przyznaję.
Tak, ale też mieszkańcy Dąbia mówią na przykład, że jadą do Szczecina. Nawet nie, że do miasta, tylko jadą do Szczecina. Tam w ogóle ten taki aspekt takiego lokalnej tożsamości jest bardzo silny. Mimo, że no przecież jak się nawet sprowadzali tu w 45 jakieś rodziny, to właściwie Dąb jest częścią Szczecina od 48 roku, więc to też nie jest tak, że ci polscy mieszkańcy mieli czas się przyzwyczaić do tego, że to jest osobne miasto, ale tak no mentalnie trochę tak jest. Trochę też to ukształtowanie takie właśnie urbanistyczne, to że to Dąbie na przykład jest tak poddzielane i od centrum, i od trochę tych pozostałych nawet prawobrzeżnych osiedli, bo to a tu rzeka, a tu jezioro, a tu lotnisko. Jakiś las, a to lotnisko, a to tak droga szybkiego ruchu. Więc tak mentalnie to jest faktycznie, Dąbie jest trochę małym miasteczkiem. Nawet jak teraz parę tygodni temu przyjeżdżała znajoma osoba, która była drugi raz w Szczecinie, a pierwszy raz w Dąbiu i tak jechaliśmy z centrum autobusem i tak jedziemy i tak... Okej, Paulina, teraz rozumiem, dlaczego mówiłyście, że to jest w ogóle osobne miasto, nie? Bo to faktycznie tak trochę jest, no, że to oddzielenie takie geograficzne jest, daje takie poczucie trochę odrębności.
Ale to może być wartością przecież.
Ja bardzo czuję tę wartość, dlatego że od wielu już miesięcy, w zasadzie odkąd Paulina została dyrektorką, robimy dużo projektów takich lokalnych, dla lokalnych instytucji. Chodzi mi tutaj o szkoły, przedszkola. I te dzieci przychodzą do nas na spektakle, na filmy, na różnego rodzaju warsztaty. I no ja czuję się, trochę się śmieję, że czuję się jak lokalna celebrytka w Dąbiu, bo idę do sklepu na zakupy, witają mnie dzieci, o pani z kina. I to jest naprawdę takie miłe, bo ludzie podchodzą, zagadują. I naprawdę czuć taką więź między tymi ludźmi.
Tak, i że z wieloma odbiorcami też jest tak, że my wiemy, jak ktoś ma na imię, że się witamy serdecznie, nie? Że tam na przykład pani Alicja, która zresztą jest autorką książki o powojennym Dąbiu, którą wydaliśmy w zeszłym roku, i która w ogóle będzie na przykład bazą właśnie do tej gry miejskiej, która jest w niedzielę, no to pani Alicja na przykład wysyła SMS-y z życzeniami na imieniny, bo mówiła, było Pauliny 10, to wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. Ale to są właśnie takie relacje, które myślę, że też w dużych instytucjach o nie jest trudno, bo jest się, jak jest się w dużej instytucji częścią bardzo dużej grupy odbiorców, to ciężko budować takie relacje. Tutaj możemy sobie pozwolić na to, że te relacje są trochę bardziej przyjacielskie, że my się właśnie zaprzyjaźniamy z tymi osobami, które przychodzą do nas, że znamy się po imieniu.
Dziękuję za to zaproszenie. Przypomnę, Miastoteka rozpoczyna się jutro, trwa do niedzieli. Wszelkie informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, którego pracownice, dyrektorka i kierowniczka działu promocji i organizacji imprez były naszymi gośćmi. Paulina Stock-Stocka i Magdalena Gardas-Wasilewska. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.